Wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry, Andrzej Urbański. O poranku z Państwem się witam i wcale nie będę przypominał, że to już końcówka wakacji i niektórzy z naszych słuchaczy, szczególnie ta młodsza część, będzie musiała wracać do szkolnych lektur, nauki, spotkań z nauczycielami. Ale przecież każdy z nas to przeszedł i pewnie moglibyśmy teraz powspominać, ale chciałbym też przypomnieć, że gdyby nie nauka, pewnie nie mielibyśmy okazji rozwijać swoich pasji czy zainteresowań. Nauka, jak podkreślają naukowcy, poprawia samopoczucie, zadowolenie z życia, zwiększa pewność siebie i samodzielność. I tak można byłoby jeszcze wymieniać dalej. Ale a propos satysfakcji, to myślę sobie, że do takiej pełnej satysfakcji w życiu czasami przeszkodę stanowi brak harmonii. Zarówno z sobą samym, ale i z ludźmi, którzy są wokół nas. No cóż, samo życie. Przecież każdy człowiek pragnie szczęśliwego życia i akceptacji. Pragnie sensu i zadowolenia ze swoich działań. To się nie zmieniło. Zmienił się natomiast świat, który nas otacza. I zmienia się. Pośpiech, natłok, bodźców i technologizacja życia. Jak sobie z tym poradzić? Jak zrozumieć to, co wokół nas się dzieje? W swojej różnorodności, wielokulturowości i odmienności. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym podczas dzisiejszego wielokulturowego Pomorza nasz gość, pani Ewa Kuczkowska, która prowadzi m.in. spotkania w ramach Akademii Dobrych Relacji. A jak to się ma do wielokulturowości, odmienności, zrozumienia różnorodności? Zaraz to wyjaśnimy. Różni ludzie i ja wśród nich, a wśród nas jest pani Ewa Kuczkowska. Witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani Ewo, jak to jest z tą różnorodnością ludzi, którzy są wśród nas? No bo rzeczywiście ta rzeczywistość, o której dzisiaj trochę porozmawiamy, właśnie tego dotyczy. Dzisiaj taki czas, ale nie tylko dzisiaj, że wokół siebie mamy tą różnorodność i ona jest, ma przeróżne barwy.
Tak.
Czy to jest atut, czy to jest raczej...
No właśnie, jakby ten temat, różni ludzie we wspólnym świecie, nie jest tematem, który miałby dodać jeszcze odmienności. Tego już mamy chyba dużo zaobserwowanego w świecie. Tylko raczej skupić się na tym, że sami w sobie, w tych podstawowych, że tak powiem, różnicach, powinniśmy siebie poznać. Jest taki nurt w tej chwili, który troszeczkę myli równość z jednakowością. Że w sumie kobieta i mężczyzna jest jednakowa. My jesteśmy równi pod względem godności, wszystkiego, praw. Natomiast i fizycznie, i psychicznie się różnimy. I dobrze byłoby poznać te różnice, nie po to, żeby jakoś je specjalnie akcentować, ale żeby brać je pod uwagę.
No właśnie, bo z tej rozmaitości typów, usposobień, mentalności oraz systemów wartości, o których też dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę opowiedzieć, wynika to, że możemy się nawzajem uzupełniać. To chyba jest ciekawe.
No właśnie, trafił pan w sedno. Bo to jest właśnie serce jakby tego zamysłu, że ta różnorodność chciana, różnorodność nie dziwaczna, różnorodność nieszkodliwa, tylko taka, która po prostu buduje jakby taką wielką melodię świata. Nie byłoby muzyki, gdybyśmy grali tylko na jednym dźwięku, ale te dźwięki powinny być zharmonizowane.
Jak pozostać samym sobą, a jednocześnie otworzyć się na tego, który być może inaczej myśli, inaczej czuje, inaczej odczuwa, inaczej przyjmuje tę muzykę, o której pani również wspomniała. Jak się wzajemnie uzupełniając, pięknie uzupełniając, rozumieć? Bo to wcale nie jest takie proste, jeśli nie wiemy, nie znamy tych typów choćby na przykład, czy usposobień, czy mentalności ludzkiej, to możemy popełniać błędy i często te błędy popełniamy.
Tak. Wydaje mi się, że drogą dobrą do tego, by móc się otwierać na innych, a jednocześnie zachować siebie, jest samoświadomość i świadomość innego. Bo tak mówi się w psychologii, że wolność to jest przewaga procesów uświadomionych nad nieuświadomionymi. Więc na ile ja to obejmę świadomością, na tyle mogę tym zarządzać.
To trochę jak z informacją, prawda? Jeśli mamy dostęp do informacji prawdziwej, to łatwiej nam jest czytać rzeczywistość. Jeśli nie mamy, to możemy dawać się też ogrywać przez innych.
Trafnie.
Tak jest w tych chyba relacjach międzyludzkich.
Również. Tutaj jeszcze oprócz tej samoświadomości i świadomości drugiego, bo taka jest droga, że jeżeli ja nie poznam siebie, to praktycznie nie mogę poznać drugiego. W związku z tym, jak miałam poprzednie konferencje, to one prowadziły najpierw drogą poprzez materiał, który podawałam, takie narzędzia do tego, by poznawać siebie, po to, by mieć jaśniejsze i takie wiarygodniejsze spojrzenie na drugiego człowieka. Ale elementem, który jest jeszcze bardzo ważny, aby zachować siebie w tym świecie różnorodności i móc przyjmować innych, jest mocne ustawienie światopoglądu, takiego sfery swoich wartości, żeby one nie były zaburzane ciągle. One mogą być sprawdzane poprzez inne osoby, które my dopuszczamy do tego, by przedstawiły, jak widzą świat. Ale to nie znaczy, że będziemy od razu modyfikować swoje widzenie.
No właśnie, o tym zaburzeniu myślę, że to jest bardzo ciekawe. To pierwsze spotkanie o męskości i kobiecości w relacjach, ale nie tylko w relacjach, to jest najpierw odkrycie tego, kim jest mężczyzna i co oznacza ta męskość, a z drugiej strony, kim jest kobieta i co oznacza kobiecość, bo mam wrażenie, że dzisiaj współczesny mężczyzna staje się bardziej kobietą, a współczesna kobieta przyjmuje bardzo dużo cech męskich. Czy to jest słabość, czy to jest może też proces w odkrywaniu siebie?
Moje spojrzenie będzie takim moim po prostu subiektywnym spojrzeniem. Ja myślę, że jest w tej chwili dużo zamieszania. Bo sam fakt, że odmienność kobiety i mężczyzny jest właściwa i chciana, nie zamyka drogi do tego, byśmy wzajemnie, mając ze sobą relacje, uczyli się tych umiejętności, które nie są nam dane, i sprawności takich jakby psychicznych, które nie są nam dane z natury. Ale nie jest to, że zaczynamy się wymieniać, tylko zaczynamy się wzbogacać.
To znaczy, ja sobie tak myślę, że kobieta może grać w piłkę nożną, prawda?
Jasne.
Chociaż jest to sport męski, ale tak. Ja ostatnio odkrywam to, oglądając mecze i nawet międzynarodowe między kobietami, że one grają ciekawiej, że mają pewne pomysły, może troszeczkę lżej, ale czasami też mocne są w różnych sytuacjach. Znaczy, to nie jest nic złego. Mówię o tych takich elementach wzajemnych.
Ja w tym nie widzę nic złego, a w tej chwili pan mnie zachwycił tym, że pan zobaczył, że to jest inna piłka nożna. Czyli, że to nie będzie taka sama, jest to ta sama dyscyplina, ale w inny sposób ogrywana.
I nie chciejmy dążyć do tego, żeby tak samo to wszystko wychodziło, prawda?
Chyba nie. Ja myślę, że to byłaby strata, dlatego że bardzo lubię kobiety. Jestem zachwycona takimi rzeczywiście ich sposobem bycia w życiu, ale też bardzo lubię mężczyzn. Nie chciałabym, żeby to się uśredniło.
No właśnie, mówiliśmy o tej męskości i kobiecości w relacjach. Z tym problemem chyba mamy do czynienia na co dzień również. Kim są toksyczni ludzie? Znowu, najpierw trzeba zrozumieć to słowo, toksyczność i ludzka toksyczność, te zachowania, które gdzieś towarzyszą.
Tak, to jest taki temat, ja go miałam okazję przedstawiać kilkakrotnie i za każdym razem liczba osób, które przyszły na ten wykład, po prostu była tak ogromna, że nie mieściła się w żadnej sali. Ostatni raz miałam to w Gdyni, tam jest 170 miejsc i też się nie zmieścili.
Co pokazuje jedno, że to jest ogromny problem.
Tak, pokazuje, że są jakieś, nie wiem... Zastanawiałam się nad tym, bo dlaczego nagle to tak miałoby wybuchnąć? I sobie tak później pomyślałam, nie wiem, czy pan i państwo się ze mną zgodzą, że kiedyś my mieliśmy, jeżeli przyjmiemy, że toksyczny człowiek to jest taki, którego zachowania nas jakoś uszkadzają wewnętrznie i że one są ciągle takie, że on się nie modyfikuje, to kiedyś mieliśmy dostęp, no ja wiem, no do kilku takich osób. Gdzieś tam w rodzinie była jakaś ciocia, jakiś straszny wujek, jakiś tam chuligan na ulicy i to było wszystko. A w tej chwili poprzez przejście do funkcjonowania w internecie my mamy kontakt z takimi ludźmi w nadmiarze. I myślę, że to też powoduje, że ludzie przychodzą na ten wykład po to, aby się dowiedzieć również, jak się bronić. Ale powiem panu też, że jak się robi modne jakieś określenie psychologiczne, to ono zaczyna troszeczkę zmieniać pole znaczeniowe. Zaczyna obejmować zjawiska, których nie powinno obejmować. I też zauważyłam taką tendencję, że każda osoba, która jest mi nieprzyjemna, to jest toksyczna. To nieprawda. Ja na tym swoim wykładzie robię taką analogię do żywności, że jest żywność, która po prostu mi nie smakuje. Ona nie jest toksyczna, ale mi nie smakuje. Ona może smakować innym, a mi nie smakuje. Jest taka żywność, która wszystkim nie smakuje, ale nie jest toksyczna, jest po prostu niesmaczna. Jest taka żywność, która mnie szkodzi, bo mam na nią alergię, bo mam taką historię życia, że ten typ człowieka będzie dla mnie zbyt bolesny, trudny, obciążający.
I to jest ta toksyczność?
Toksyczność jest dopiero wtedy, kiedy ta osoba jest szkodliwa dla każdego. I tylko na tych bym się skupiła. Także pojedyncze wydarzenia, że ktoś się tak zachował, że nie po drodze mi z nim, to nie jest toksyczność.
Dzisiaj nie będziemy, drodzy Państwo, zastanawiać się, jak sobie z tym poradzić, bo to jest spotkanie, na którym możemy też zadawać pytania, wchodzić w interakcje i mamy trochę więcej czasu. Dzisiaj możemy tylko Państwu zaproponować, że tego typu wykłady również się pojawiają i warto z nich skorzystać. Jeszcze jeden temat, myślę, że też bardzo ciekawy i interesujący. Konflikt, porażka czy szansa? Bo mam wrażenie, że jak mówimy o tym, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi, to też to trzecie domknięcie, jakby jak radzić sobie z konfliktem, ale też z własną porażką, czyli również i to mnie najbardziej ciekawie interesuje, jak wyjść z tego zaklętego kręgu, żeby zobaczyć jednak szansę. Mm-hmm. To też jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. To też jest kolejne zagadnienie, bardzo szerokie. Dotykamy tylko tego zagadnienia dzisiaj.
Dobrze, że pan wspomniał o tym temacie, bo rzeczywiście on się jakby sam prosi, żeby został poruszony, skoro pokazujemy, że ludzie są różni i w różny sposób wybierają, w różny sposób postrzegają, to te postrzegania, wybierania będą czasami przeciwne, będą wchodzić właśnie w konflikt. I jak należy z tego wychodzić? Chciałabym jakoś namówić, żeby państwa, żebyście postrzegali konflikt bardziej jak dojazd do skrzyżowania i ustalenie, kto jedzie pierwszy, niż jakiś rodzaj walki.
Ale są takie skrzyżowania równorzędne, które po prostu wymagają interakcji drugiego człowieka. Tak. To trochę też jest tak w tej psychologii, prawda?
Tak.
Że musimy pokazać, zobaczyć, uśmiechnąć się do tego kierowcy, powiedzieć, pan pierwszy, proszę bardzo. I potem wszyscy mówią, pan pierwszy i nikt nie jedzie.
Słusznie pan to zauważył, tak.
Ale dobrze, cały ten projekt oparty jest o pewną myśl. Myślą tą jest myśl świętego Tomasza z Akwinu. Łaska buduje na naturze. No właśnie, nie każdy akceptuje łaskę, nie każdy akceptuje naturę, a tutaj budowanie jednego na drugim.
Ten projekt, jak pan nazwał, on powstał obok czegoś, co ja robię pod nazwą Akademia Dobrych Relacji. I tam są tematy czysto psychologiczne. Natomiast przygotowując je, ja zauważyłam, że ja dostaję te same treści, tylko inaczej nazwane. I nagle zrozumiałam, że za mało korzystam tylko dlatego, że powstrzymuje mnie jakby słownictwo, które nie jest takie współczesne. I zaczęłam to śledzić i przyznam, że ogarnęła mnie taka euforia, że jakie to jest wspaniałe, że my to mamy w zasięgu ręki. Potem jak trafiłam na tę myśl, łaska buduje na naturze, to zrozumiałam, że skoro łaskę my dostajemy darmowo, ja nie muszę nad nią pracować, nie muszę się tam bardzo starać, aby ją dostać, ja ją dostaję. Ale ona wlewa się do mojej natury, czyli ja pracuję nad tym, by to naczynie na łaskę było czyste i prawidłowe.
Czyli to jest trochę tak, że to jesteśmy, krótko mówiąc, wezwani do pracy nad swoją naturą, akceptując łaskę, bo to jest trochę
oczywiście,
takie...
ale bo pracujemy nad naturą nie po to, by tylko na niej się skupić, tylko aby dzięki temu, że ją doskonalimy, lepiej współpracować z łaską.
Ale tak sobie myślę, trochę prowokacyjnie znowuż zastanowię się i poproszę o odpowiedź, jeżeli jest na to odpowiedź, bo czasami możemy być ludźmi niewierzącymi, a otrzymywać pewną łaskę. I co wtedy? Jak rozpoznać tą łaskę, prawda? Jak rozpoznać ten impuls, który gdzieś się w nas wlewa? Bo takie coś też może się przecież wydarzyć.
Oczywiście, ja myślę, że ono się bardzo często wydarza, tylko że nie jest zauważone. Natomiast nie miałabym chyba takiej odpowiedzi, która by powiedziała, jak należy wtedy postępować. Ale sądzę, że ta praca, wrócę do tej pracy nad naturą, że w miarę jak to naczynie się czyści, to jest większa szansa, że usłyszymy coś innego. Bo w sumie jeszcze jednym takim elementem, który mi przyświeca w obu tych zajęciach, jest to, że ja bardzo chcę pracować nad wnętrzem człowieka, a nie na końcówkach. Jest taki nurt troszeczkę takiej psychologii, trochę behawioralnej, ale troszeczkę też takiej popularnej pod tytułem jak mam się zachowywać, aby wyglądać na takiego i takiego człowieka, nie? Taki rodzaj tworzenia obrazu. Natomiast to serce promieniuje na zewnątrz, że to ono jest skarbcem, z którego wyciągamy dobre albo złe rzeczy. Więc ta praca nad naturą w moim rozumieniu jest pracą nad sercem.
Jak dzisiaj, drodzy Państwo, ważne jest, żeby spotykać ludzi, którzy właśnie uśmiechają się do nas. Mówią prawdę, bo chyba o tej prawdzie też trochę tutaj wspomnieliśmy, może za mało, może następnym razem o niej powiemy, bo tak naprawdę na prawdzie możemy budować cokolwiek, co nas będzie inspirować.
Wyłącznie, tak.
Niektórzy mówią wyzwalać wręcz. I to chyba jest też ciekawe zagadnienie. Myślę, że te spotkania odpowiedzą Państwu na wiele, wiele pytań, które się pojawiają w naszych sercach, umysłach i nie tylko. Drodzy Państwo, cóż, ten czas też jest chyba ważny, żebyśmy poświęcali go na siebie samych, ale też poświęcali go i dawali go innym.
Tak sobie uzmysłowiłam, że czas jest po prostu jedyną formą naszego istnienia. Więc jeżeli go tracimy, to jakby tracimy coś z istnienia.
Drodzy Państwo, nie traćmy czasu, Państwo nie też, nie uśmiechajmy się do siebie, bądźmy serdeczni dla siebie. Panie, bo bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
Mam nadzieję, że nie ostatnie. Wielokulturowe Pomorze.